Komentarze w Radiu Gdańsk, 8,5 minuty po godzinie 9. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. Gośćmi dzisiejszych komentarzy są Marek Ponikowski, Telewizja Gdańsk, Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry.
I Roman Daszczyński, redaktor naczelny portalu gdańsk.pl.
Dzień dobry Państwu.
Pozdrawiamy także Piotra Semki, który zadzwonił, że ma wirusa w komputerze i nie będzie mógł dzisiaj z nami uczestniczyć w tej dyskusji. Bardzo żałuję, ale jest usprawiedliwiony, tak to nazwę. Panowie, porozmawiajmy o uchodźcach i o imigrantach. Od tego chciałbym, żebyśmy zaczęli komentarze, bo to chyba temat numer jeden, temat najważniejszy, najgorętszy, bo nawet jak wczoraj byśmy rzucili okiem na gazety, dzień po referendum gazety, które wyszły, to to referendum gdzieś było schowane w środku gazet, nie były na pierwszych stronach serwisów informacyjnych i stron gazet. Dominują uchodźcy i imigranci. Powiedzcie mi, jak oceniacie to, że rząd krytykuje pomysł kwotowego podziału uchodźców? Ja przypomnę, że na nasz kraj z tego podziału, jak donoszą media, wypadłoby około 12 tysięcy uchodźców, a rząd mówi i premier Ewa Kopacz, nie, my nie chcemy takiego kwotowego podziału, my chcemy przyjąć tyle, ile osób się podejmiemy przyjąć, żeby zapewnić im godne warunki i rząd mówi o około 2000 osób. No, Marek Ponikowski.
Słowo na W, czyli wybory w tle. Nastroje społeczne, o których mam nadzieję też co nieco jeszcze jasne powiemy, powodują, że pani premier i przedstawiciele rządu wypowiadają się niezwykle ostrożnie, bo boją się narazić ksenofobom po prostu, których okazało się mamy w społeczeństwie nieprawdopodobnie dużo. Przy czym ja bym tutaj tych ludzi, którzy mówią nie, bo nie, w pewnym sensie tłumaczył, bo ta Polska po 1945 roku została sztucznie w gruncie rzeczy tak ukształtowana, że była państwem homogenicznym etnicznie i dla Polaka ciągle jeszcze widok kogoś o ciemnym kolorze skóry na przykład jest czymś bulwersującym. Boimy się tych obcych i w gruncie niewiele zrobiono przez te ileś tam lat, zwłaszcza po 1989 roku, trzeba przyznać ze smutkiem, aby Polaków tego lęku przed obcymi pozbawić. I w tej sytuacji rząd się trochę tutaj miota, zwłaszcza, że...
Ale czy słusznie się miota?
No, oczywiście można pójść na całość i powiedzieć, że będziemy robić znacznie więcej, ale no... Pani premier jest jednocześnie szefową partii walczącej o reelekcję, jak najlepszy wynik. I tutaj jest ten dylemat, którego ja osobiście jej nie zazdroszczę, choć no, muszę powiedzieć, że trochę ze smutkiem obserwuję te wszystkie żenujące targi. Bo co to jest 2000 ludzi w kraju liczącym 38 milionów? No to tych ludzi w ogóle by nie zauważono. Usłyszałem, że w Polsce było w pewnym momencie kilkadziesiąt tysięcy Czeczeńców po wojnie czeczeńskiej. Czy myśmy w ogóle tych Czeczeńców, że tak powiem, jakoś zarejestrowali ich obecność w Polsce?
Czyli nie. Odczuwaliśmy po prostu.
Roman Daszczyński.
Temat jest bez wątpienia jednym z najważniejszych tematów, nie mówię tych dni, to będzie jeden z najważniejszych tematów
miesięcy i lat, sądzę,
najbliższych lat dziesięcioleci. I to, co słyszymy obecnie ze strony rządu, jest dla mnie czymś teoretycznie zrozumiałym, tak? Natomiast krótkowzrocznym w moim przekonaniu.
Ale co rozumiesz, a co nazywasz krótkowzrocznością?
Już rozumiem to, o czym mówił Marek. Tutaj
kalkulacje polityczne.
Lada moment, przecież to jest miesiąc z hakiem raptem.
No dwa.
No dwa miesiące powiedzmy. Więc w tym czasie jakoś rząd, czy Platforma Obywatelska właściwie próbuje walczyć o słupki. Oczywiście o słupki poparcia. Oczywiście problem polega na tym, że wystarczy sięgnąć po dzisiejszą na przykład Gazetę Wyborczą, gdzie właśnie nastroje społeczne są badane pod kątem możliwości przyjęcia uchodźców i imigrantów i one nie są zachęcające z politycznego
dlaczego? Znaczy odwołujesz się do Gazety Wyborczej. Na tak, znaczy powinniśmy przyjmować imigrantów i uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki, mając na względzie przede wszystkim obowiązek moralny, tak odpowiada 53%, nie 44%. To są te wyniki, na które powołujesz się z Gazety Wyborczej.
Tak, społeczeństwo jest bardzo podzielone, rzecz w tym, że politycy walczą o jednych i o drugich tak naprawdę. No, próbują...
Panowie, za chwilę, bo te badania, o których mówił Roman Daszczyński, trochę coś pokazują, w jakim kierunku myśli nasze społeczeństwo. Ja wiem, że Marek nie ufa sondażom, ale przepraszam
nie,
się, Marku,
dlaczego
odwołam się do nich w kolejnej części po krótkiej przerwie. Komentarze w Radiu Gdańsk. Gośćmi są Roman Daszczyński, portal gdańsk.pl i Marek Ponikowski, Telewizja Gdańsk i Uniwersytet Gdański. W pierwszej części naszej dyskusji wyszła nam taka, no nie wiem, trochę smutna konstatacja, że to stanowisko rządu w sprawie blokowania pomysłu kwotowego podziału uchodźców, to mówienie, że 2000 i nie więcej, to wynika z kalkulacji przedwyborczych. I odwołaliśmy się do sondażu, który został zamieszczony w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, dotyczącego tego, czy Polacy chcą przyjąć uchodźców, czy nie. No pytanie oczywiście ma znaczenie, jakie zostało zadane, bo przypomnę, że to pytanie, które zostało zadane w tym sondażu publikowanym przez Gazetę Wyborczą, czy powinniśmy przyjmować imigrantów i uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki, mając na względzie przede wszystkim obowiązek moralny. I tutaj tak odpowiedziało 53%, nie 44%. Ale ciekawy jest także ten podział, ilu imigrantów, ilu uchodźców, już Romku oddaję
ci głos. Powiedziałbym, że jest ciekawszy.
Ilu imigrantów, ilu uchodźców pana zdaniem powinna przyjąć Polska? I tutaj już nie jest tak ładnie i tak różowo, bo 22%, czyli mówi, że w ogóle nie powinna przyjmować uchodźców. Najwięcej, bo 32% mówi możliwie jak najmniej, kilkaset osób. A więc zdecydowana większość Polaków opowiada się, żeby nie przyjąć bądź nikogo, bądź bardzo mało osób. Do kilku tysięcy to jest 18%, do kilkunastu tysięcy 9%. I im wyższa ta liczba proponowana uchodźców, tym mniejsze poparcie. Roman Daszczyński.
No właśnie. I Ewa Kopacz mówi do 2,5 tysiąca. Jeśli spojrzymy na wyniki tego badania, no to się okaże, że to jest zgodne z przekonaniem ponad 70%.
No niekoniecznie, niekoniecznie. No, w ogóle to no trzeba obliczyć to w ogóle.
Nie, no do kilku tysięcy.
32 tak? Plus 18 to bym dodał, wiesz, ze sobą. Do 50%.
Tak, zdecydowana większość jest tutaj celem wyborczym. Martwi mnie krótkowzroczność takiego stanowiska, ponieważ to ma już swoje reperkusje na Zachodzie, szczególnie w mediach, w zachodniej opinii publicznej.
A trzeba się tym przejmować aż tak bardzo?
Trzeba się tym przejmować, ponieważ to jest uderzenie właśnie w jedność europejską, niestety, bo to jest odbierane w ten sposób na Zachodzie. Chętnie wzięliście na zasadzie kwotowej pieniądze na budowę dróg, budowę wiaduktów, ulepszanie standardu życia, ulepszanie infrastruktury, a dzisiaj już nie chcecie się zachowywać solidarnie.
Ale wiesz,
to jest problem.
Wydaje mi się, przepraszam, że ja będę tutaj włączył się w dyskusję, ale wydaje mi się, że to jest troszeczkę mylne myślenie, przynajmniej tych mediów zachodnich, bo my możemy powiedzieć z drugiej strony, zbudowaliście Nord Stream, nie pytając Polskę w ogóle o zdanie, tak? Czyli gazociąg Rosja-Niemca. Gdzie to solidarność europejska?
Za czyje pieniądze zbudowali? Poczekaj, bo prawda jest taka, że te drogi w dużej mierze mamy dlatego, że społeczeństwa zachodnie sobie czegoś odmówiły na naszą korzyść.
Okej, ale z tą solidarnością
to nie jest takie okej. To jest niestety fundament tej sytuacji.
To jest takie wybieranie sobie, dopasowywanie, co jest wygodne w solidarności europejskiej, a co nie jest wygodne. Marek Ponikowski.
Tutaj to słowo solidarność pada co chwila i właśnie w świetle tego słowa, ta postawa Polaków jest dla mnie tak bardzo zawstydzająca, mhm. bo Polska w tym momencie traci całą swoją legendę solidarności w oczach społeczeństw zachodnich. I to Romek ma niewątpliwie rację, że to prędzej czy później się odbije czkawką. Choćby w tym, jak przyszłe potrzeby Polski będą dostrzegane na przykład we władzach Unii Europejskiej. Poza tym, no, po prostu mnie jest osobiście szalenie wstyd. Stany Zjednoczone po stanie wojennym przyjęły 100 tysięcy Polaków. To oczywiście możemy powiedzieć, że Stany Zjednoczone są większe, ale poza tym jeszcze jest jeden aspekt. Grecja podobno, jak słyszałem, przyjęła wtedy w latach 80. około biedna Grecja, bo wtedy standard życia w Grecji na pewno był znacznie niższy niż polski standard obecny. Ale jest jeszcze jeden aspekt, który
Znaczy z tego co pamiętamyśmy, Greków też przyjmowali.
Może troszkę ciszej o tym należałoby mówić, ale warto też go wziąć pod uwagę. Otóż ci emigranci, którzy do nas docierają przede wszystkim z Syrii w tej chwili, to nie są jacyś Arabowie z pustyni, tylko to jest syryjska klasa średnia. Dość mocno sekularyzowana. Na pewno to nie są fanatycy religijni. To są ludzie wykształceni i Niemcy dobrze wiedzą, co robią, deklarując, że są gotowi przyjąć bodaj 800 tysięcy imigrantów. Bo przy sytuacji demograficznej swojej sobie to dokładnie policzyli, że to im się per saldo opłaci, bo ktoś musi pracować na niemieckie PKB.
Dobrze, tylko żebyśmy też mieli jasność w naszej dyskusji, ale też żeby słuchacze mieli tę jasność. Otóż chciałbym, żebyśmy rozdzielali słowo uchodźcy od słowa imigranci.
A dlaczego mamy rozdzielać?
Chciałbym, żebyśmy rozdzielali przynajmniej w naszym mówieniu, w naszym myśleniu. Nie, dlatego, że uchodźcy to są ludzie, którzy uciekają z naszego kraju, znaczy uciekają ze swojego kraju do Turcji, do Europy przed prześladowaniami, przed wojną, która się dzieje na ich
Polacy,
terenach.
Którzy w 80-tych latach emigrowali do Ameryki, byli zagrożeni w Polsce śmiercią?
A imigranci to są ludzie, którzy migrują do krajów Europy celem polepszenia swojego życia, swoich warunków bytowych.
Ale na Boga, jak...
Żebyśmy, Marek, znaczy... Możesz dyskutować, tylko chodzi o to, żebyśmy rozróżniali, żebyśmy mieli świadomość. Inną kategorią, nawet w prawodawstwie ONZ są uchodźcy, a inną kategorią są imigranci.
No ale właśnie czy takie rozróżnienie można było zastosować do Polaków, którzy wyjeżdżali z PRL-u w latach 80. Pytam.
Najgorsze. To ja ci powiem tak, znaczy według mnie uchodźców każdy kraj ma obowiązek przyjąć. Uchodźców, tych, którzy uciekają przed prześladowaniami wojennymi, przed śmiercią, którzy uciekają przed własną śmiercią.
Również ale kogo boją się Polacy w takim
imigrantów,
razie?
A imigrantów kraje mają prawo przyjąć. Nie mają obowiązku. Mhm. Mają prawo przyjąć imigrantów, jeżeli jest to zgodne z ich polityką imigracyjną. Zgodne to było z polityką imigracyjną Republiki Federalnej Niemiec, przyjmowanie osób, które deklarowały się jako Ślązacy, jako Niemcy z Polski. To było w polityce imigracyjnej Skandynawii, żeby przyjmować Polaków. To było ratowanie ich rynku pracy, ich demografii. I oni mieli do tego prawo, bo to było zgodne. Uchodźcy, dlatego jak gdyby w swoim myśleniu rozdzielam i proszę o to rozdzielenie, uchodźcy od imigranci.
Byłem jeszcze tylko w takim razie do ad vocem. Byłem swojego czasu w Aleppo w Syrii. To jest drugie co do wielkości chyba, czy nawet największe miasto, które przez kilka lat było terenem walk i które jest w tej chwili jedną wielką ruiną. Czy ludzie, którzy stamtąd wyjeżdżają, uciekają za granicę, żeby gdzieś znaleźć dach nad głową i miejsce pracy, to są emigranci zarobkowi czy uchodźcy?
Nie odpowiem ci na to pytanie, bo nie znam szczegółowej sytuacji politycznej w regionie, o którym mówisz. Od tego są służby, żeby rozdzielać uchodźców od imigrantów.
To są rzeczy, które naprawdę trudno ustalić. Zresztą jeden z podstawowych zarzutów dotyczy tego, że ci ludzie dostają się do Europy na obszar Unii Europejskiej i w zasadzie nie wiemy, jakie są procedury, które sprawiają, że oni są przyjmowani i dalej do głębi Unii Europejskiej przenoszeni. Ale powinniśmy sobie wyobrazić sytuację, jaka ma miejsce na południowym wybrzeżu Europy, w Grecji, między innymi, we Włoszech przecież też. Wyobraźmy sobie, że na naszym wybrzeżu Bałtyku morze wyrzuca na brzeg setki trupów.
To trzeba się zaopiekować tymi ludźmi.
Część pochować, a zaopiekować się żywymi. My nie bierzemy pod uwagę, siedzimy sobie tutaj w wygodnych polskich fotelach i nie bierzemy pod uwagę tego, jak dantejskie sceny tam się dzieją. Zachodnie media na bieżąco to relacjonują. To też jest niestety ten problem, że my bierzemy oczywiście relacje, jakieś obrazki, migawki od włoskiej telewizji.
Które działają na nasze emocje.
Od greckiej. One jakoś tam działają, ale tak naprawdę polski odbiorca nie wszedł jakby w sedno tego problemu. I to jest dla nas ciągle obce. To jest troszkę tak, jakby Amerykanie w 1939 roku sobie czytali, że w Polsce gdzieś tam Niemcy walczą z Rzeczpospolitą.
To za chwilę wejdziemy w ten problem. Przed nami skrót wiadomości. Obiecuję, że dalej będziemy kontynuować i zacytuję także opinie naszych słuchaczy, które przychodzą na numer 603-060606 i na stronie internetowej radiogdańsk.pl. Komentarze w Radiu Gdańsk, Marek Ponikowski, Telewizja Gdańsk, Uniwersytet Gdański, Roman Daszczyński, portal gdańsk.pl, ale także, przepraszam, nasi słuchacze, którzy piszą, dużo przesłali SMS-ów. Niech uchodźców przyjmują te państwa, które mają tam swoje kolonie. Raczej miały tam swoje kolonie. Jak ich wpuścimy do Polski, to za 2-5 lat będą niszczone kościoły i gwałty w imię religii islamu, pisze jeden ze słuchaczy. Drugi, napisze językiem polityków Unii Europejskiej. Jestem zaniepokojony tym, jak dziurawa jest granica unijna. Tylko teraz zająć się przemytem. To niewiarygodne. Strach się bać. Kolejny słuchacz. Polska może przyjąć uchodźców, ale na zasadzie gości. Czy oni będą musieli dostosować i zaakceptować nasze tradycje i zasady panujące u nas, a nie tak jak jest we Francji, Holandii. Czy Holandii, pozdrawia pani Grażyna. Ja nie mówię nie, bo nie i mam na to wiele argumentów. Pomagać należy tam na miejscu. Dlaczego mamy być solidarni w sprawie imigrantów, a w sprawach energetyki już nie? Jeden ze słuchaczy albo słuchaczka mówi to, o czym Marek Ponikowski mówił w poprzedniej części, że Niemcy tacy chętni byli do przyjęcia pierwszej fali uchodźców, gdyż byli to najsprytniejsi i najzaradniejsi oraz z lepszym wykształceniem ci imigranci. Potem coraz mniej przydatni państwu przybędą. To jest to. Stany Zjednoczone powinny przyjąć tych uchodźców, pisze pan Marcin, bo dzięki nim jest tam bajzel w tym regionie. I jeszcze jeden słuchacz. Typowe polskie rozumowanie. Jak brać, to obydwiema rękami, a jak coś dać albo z czegoś zrezygnować, to płacz i lament, jaka ta Unia jest zła. Wstyd, pisze nasz słuchacz. Marek Ponikowski.
No ja tutaj tak nie wprost trochę się odniosę do tego wszystkiego. Mianowicie przypominam sobie, że w pierwszych latach po I wojnie światowej ta nędzna, byle jak posklejana Polska bardzo gościnnie przyjmowała uciekinierów z sowieckiej, bolszewickiej Rosji. Choć właściwie nie miała czym ich tutaj przyjąć, ale była gościnność. Kiedy Sowieci zagarnęli Gruzję, Piłsudski młodych Gruzinów włączał w szeregi polskiej armii po to, żeby im pomóc. I ja już nie mówię o tej naszej tradycji solidarnościowej, która może wtedy się nie mogła na pewno w ten sposób przejawiać ze względu na warunki, ale to wszystko, co się dzieje teraz, te SMS-y, to jest dla mnie głęboko zawstydzające. Ci imigranci, na razie potencjalni przecież, bo z wyjątkiem tej grupy sprowadzonej przez Fundację Estera, to przecież jeszcze tych Syryjczyków nie ma. Ci imigranci stali się takim lustrem, w którym się przeglądamy i obawiam się, że ten nasz wizerunek w lustrze jest no, nieciekawy.
Mm-hmm. Roman?
Jeszcze raz podkreślę, mamy do czynienia z katastrofą humanitarną na ogromną skalę. Mm-hmm. Ona ma miejsce na południu Europy w związku
mówisz
z...
Mówisz o tym, co dzieje się w Europie.
Oczywiście. Mm-hmm. W związku z czym my sobie patrzymy na to z dystansu i myślimy, wpuścić ich, nie wpuścić. Oczywiście jest pewien problem. Marek powiedział, że to jest ksenofobia na wielką skalę w polskim społeczeństwie. Ja bym tak tego nie określał. Nie określałbym tego aż tak ostro. To raczej wynika z naszego doświadczenia historycznego. Oczywiście, że te społeczeństwa zachodnie, które miały swoje kolonie, między innymi w Afryce, między innymi na Bliskim Wschodzie, one nauczyły się przez stulecia wręcz. Nauczyły się żyć po prostu z innymi kulturami. My tej możliwości nie mieliśmy. Choć oczywiście, jeśli ktoś uważa, że Polska nie miała kolonii, to się bardzo myli, bo tak naprawdę kolonie mieliśmy na tak zwanych kresach i dzisiaj może być taka sytuacja. Ciągle sobie tego nie chcemy uświadomić, że jeśli Rosja Ukrainę przyciśnie, jeśli runie na Ukrainę, będziemy mieli setki tysięcy uchodźców na granicy i wówczas...
Nie wiem, czy tereny obecnej Białorusi, Ukrainy, czyli granice II Rzeczpospolitej można nazywać koloniami, bo troszeczkę chyba jest inny. Sposób wykorzystania ekonomicznego.
To nie jest takie proste. Proszę poczytać książki profesora Bouvet, Francuza, który nauczył się polskiego i ma odwagę pisać prawdę o tych ziemiach. No.
Dobrze, ale porozmawiajmy o tych obawach, dlatego że Romek mówi, że społeczeństwa zachodnie miały szansę, bo miały kolonie, miały szansę współżyć z innymi kulturami, z innymi narodami. Porozmawiajmy, dlatego że wydaje się, że Polacy, którzy patrzą na to, co dzieje się w Skandynawii, w Niemczech czy we Francji, obawiają się przybycia znaczącej liczby imigrantów poprzez te przykłady. No bo istnieje obawa, i teraz chciałbym, żebyście odpowiedzieli, czy ta obawa jest prawdziwa, czy nie. No ale istnieje obawa, że uchodźcy będą mieć kłopot z, nie wiem, z uczeniem się języka polskiego, będą gorzej wykwalifikowani, więc będą musieli podejmować się gorzej płatnej pracy, będą cały czas sfrustrowani, że nie żyją na takim samym poziomie jak polscy sąsiedzi, a ta frustracja może przeradzać się w agresję. Takie obrazki, takie przyczyny zdefiniowano w tych zamieszkach, które były we Francji.
Tutaj Polska w razie, gdyby przyjmowała większą liczbę uchodźców, ma szansę nie popełniać błędu bogatsza już od doświadczenia właśnie Francji, Wielkiej Brytanii i innych krajów tych postkolonialnych, co teraz im się zresztą słusznie wypomina. To, bo doprowadzono tam do powstania tych gett. Po prostu to był...
A myślisz, że to się da powstrzymać tutaj w Polsce?
Społeczeństwa tamte przez długie lata w ogóle tego nie dostrzegały. Mm-hmm. Są jacyś tam ludzie, którzy sprzątają ulice, wywożą śmiecie i
żyją
tak dalej,
w swoich
i tak
dzielnicach.
Dalej. Coś tam sobie gdzieś tam siedzą i nie ma problemu. Kiedy już dostrzegli, że to się coś tam się dzieje złego, to już było za późno. My, gdybyśmy teraz przyjmowali, tak sobie to wyobrażam, to moglibyśmy chcielibyśmy zadbać o to, żeby nie tworzyć takich zamkniętych skupisk.
Żeby rozproszyć te rodziny, tak?
Ci imigranci, którzy się osiedlą w Polsce, nie będzie ich zresztą tak wielu, bo jednak jest ten mit ciągle bogatej Skandynawii, bogatych Niemiec i tak dalej, oni tam chcą, ale jednak
nie, no zakładamy, że będzie około tych,
jakaś część...
Około tych 12 tysięcy uchodźców, plus prawo do ściągnięcia rodzin.
Podejrzewam, że to będzie więcej, bo to widać już, że tego wszystkiego się nie da opanować i trzeba właśnie myśleć pragmatycznie o tym, jak to zrobić. Mówił mi Marek Biernacki,
koordynator,
tak, że przy okazji tej grupy sprowadzonej przez Fundację Estera polskie służby opracowały na przykład taką procedurę. Zresztą korzystając z doświadczeń służb z Bliskiego Wschodu, jak wyławiać spośród tych imigrantów potencjalnych terrorystów. Więc już coś się w tej sferze dzieje. To na razie tyle.
O, Roman Daszczyński.
Chcę powiedzieć, że jestem zbudowany postawą polskiego kościoła.
Właśnie.
W skrócie wiadomości słyszeliśmy wypowiedź, to Beata Gwoździewicz tutaj zacytowała wypowiedź prymasa polskiego arcybiskupa Wojciecha Polaka, który apelując o pomoc dla imigrantów podkreślił, że o przyjęciu człowieka nie może decydować to, jaki jest rasy czy wyznania.
No więc chciałbym, żeby wzorcowy Polak myślał tak jak prymas Polak. Jest to ładnie, że akurat takie nazwisko się trafiło.
Romku, ale trzeba tutaj powiedzieć o papieżu Franciszku, bo raptem te wypowiedzi pojawiły się dopiero po apelu niedzielnym.
Znaczy część wypowiedzi pojawiła się wcześniej. Podobno Caritas już od kilku tygodni rozmawia
Zgadza się.
Z diecezjami, z parafiami. Ja bym chciał podkreślić także, że inne wspólnoty religijne włączają się, bo wiem, że chociażby wspólnoty protestanckie na Węgrzech czy w Austrii włączają się w pomoc uchodźcom. Także tutaj liczę na to moje przekonanie, że nie wiem, wspólnoty protestanckie na południu Polski czy prawosławne na wschodzie także się włączą, że to będzie taki ruch społeczny, taki odruch społeczny.
No, dzisiaj jeden z tabloidów na pierwszej stronie. Tak, dzisiaj. Pisze o tym, że wikariusz poznańskiej parafii odpowiedział na apel papieża, damy dom uchodźcom. Kościół ma dużo przecież budynków, pomieszczeń, które...
Trzy minuty zebrał 20 tysięcy złotych od parafian, ten
dlaczego, właśnie ksiądz. Dlaczego moim zdaniem to jest ważne? Już nie tak długo, tak? W Wigilię siądziemy przy stołach. W zdecydowanej większości polskich domów jest ten jeden...
Puste miejsce
dla nieznanego przybysza. Niestety wobec tych reakcji, którymi mamy teraz do czynienia, tych negatywnych, no obawiam się, że ten pusty talerz wygląda na pusty gest. Musimy sobie chyba przemyśleć.
Ale Romku, porozmawiajmy o tych obawach, o tym, że oni się nie zintegrują, że oni będą chcieli mieszkać tak, jak jest to nie wiem, w Niemczech, że będą mieszkać obok siebie, że będą tworzyć, przepraszam za to sformułowanie, pewne kolonie osób i będą mieć poczucie cały czas, że są gorzej traktowani, no bo nie mają dobrego, nie znają dobrze języka, nie są dobrze wykształceni, mają kiepską pracę, widzą, że Polacy obok jednak żyją lepiej i ta frustracja będzie narastała. Jak temu zaradzić? Bo to jest problem, przed którym my stajemy. Bo powiedzieć przyjmujemy, to jest fajne słowo, przyjmujemy, ale co dalej?
A to się będzie wiązało z wysiłkiem. To,
ale trzeba już myśleć teraz.
Tak, nikt nie powiedział, że życie w Unii Europejskiej musi być wyłącznie wygodne i budować nas cywilizacyjnie. Tak?
No to będzie mieć Francję.
Nie, uspokój się. Francji mieć nie będziemy. To oczywiście będzie ogromny test na jakość polskiego społeczeństwa. Ale chcę powiedzieć, że na przykład gmina Gdańsk, gdański samorząd w sposób systemowy, podchodzi do problemu uchodźstwa i imigracji. W tej chwili pracuje zespół, którego celem jest właśnie wyrobienie procedur, które...
Znaczy modelu integracji imigrantów.
Dokładnie. Chodzi o procedury, które ułatwią imigrantom integrację z naszym społeczeństwem. Więc to jest jakaś droga. Oczywiście kształcenie specjalistów, którzy będą mogli się tym zajmować. Oczywiście ogromną rolę mają też w tej sytuacji media. Jeśli będą to traktowały na zasadzie sensacji, że ktoś czarnoskóry narobił tego i owego, no to będzie klęska. Jeśli będziemy natomiast relacjonować życie tych ludzi, opowiadać o nim, pokazywać się, no to myślę, że sukces będzie łatwiejszy.
Tutaj zresztą bardzo istotne jest w tym zespole,
w tym gdańskim zespole
do spraw
modelu integracji.
Znajduje się około ponad 20 imigrantów z różnych krajów, co właśnie też wskazuje, że to jest po prostu rozsądnie zorganizowane.
Warto podkreślić, że to jest pierwszy taki przypadek w Polsce. Gdańsk znalazł się w awangardzie takiego pozytywnego działania.
Okej, panowie, tylko jak waszym zdaniem należy postępować? Bo wiecie, na razie dyskutujemy o tym, przyjąć czy nie przyjąć.
Działanie,
pomysł na to, w jaki sposób ich będziemy integrować, w jaki sposób ich będziemy kształcić, w jaki sposób oni ubogacą naszą kulturę, a nie staną się skansenem, gettem, kolonią, która żyje obok, to już w tej chwili musimy znać te odpowiedzi.
No dobrze, ale nie sądzisz, że tych odpowiedzi udzielimy tutaj w studio, tak? Ten zespół, który...
Ale powinniśmy się nad tym zastanowić, tak, jakie działania powinny zostać podjęte.
Ten gdański zespół, który pracuje, składa się ze 120 osób podzielonych na 8 grup tematycznych i oni w grudniu mają przedstawić publicznie wyniki swojej pracy. Proponuję poczekać. Myślę, że to będzie bardzo interesujące. Ale chciałbym jeszcze podkreślić. Gmina z naszego województwa. Gmina Gniewino.
No właśnie.
I znakomity wójt Zbigniew Walczak.
Pozdrawiamy pana wójta serdecznie.
Panowie, bez przesady.
Prawda jest taka, że ten gość tam robi niezwykłe rzeczy. Więc ta gmina, niewielka, jeszcze jakiś czas temu biedna, zadeklarowała gotowość przyjęcia kilkunastu uchodźców. Gdyby każda gmina w Polsce taką miała się zachować, myślę, że klimat tej sprawy byłby zupełnie inny.
Tak, tylko ja cały czas przychodzę do tego, co dalej, tak? Znaczy w tym sensie, że przyjąć jest w miarę prosto, tak? Powiedzmy, rząd mówi, że nie, bo rząd mówi tylko 2200 osób, nie chcemy więcej przyjmować. Te deklaracje płynące z samorządów, płynące z parafii są bardziej budujące niż to, co mówi rząd, ale być może rząd ma świadomość, jak wielki to jest proces, jak wielka to jest odpowiedzialność, jak wielkie to jest zadanie, żeby prócz przyjęcia zapewnić tym ludziom możliwość tutaj zakorzenienia się.
No ale tego właśnie się nie zrobi na szczeblu rządowym. Rząd może wspierać to finansowo, logistycznie
musi być jakiś program,
i tak dalej.
Musi być jakiś pomysł. Musi ale być jakieś wsparcie, Marek.
Jacku, 100 tysięcy przykładów jest w potocznym życiu, że właśnie na poziomie samorządu, na poziomie wspólnot lokalnych można zrobić sensownie wiele rzeczy, których rząd, to jest paru ministrów i jakieś tam podległe im służby. Tam na ogół to wszystko tonie w jakimś biurokratycznym rozgardiaszu. Nie, to nie jest to przytyk do tego konkretnego rządu, zawsze tak jest. Natomiast jeśli każdą akcję da się rozkooperować, że tak powiem, między lokalne społeczności, można uzyskać o wiele więcej. Zresztą to, że tak witają na przykład tych imigrantów mieszkańcy Austrii czy mieszkańcy Monachium, jak właśnie widziałem takie zdjęcia filmowe, to dowodzi tej słuszności tej mojej tezy, bo z kolei już na szczeblu rządu krajowego Bawarii powstał konflikt między władzami centralnymi a landem, bo im się to nie podoba, bo mają dostają na głowę dodatkowy problem.
Jeśli pozwolicie, kilka cytatów z naszych słuchaczy. To nie my potrzebujemy uchodźców, tylko oni nas. Jestem za przyjęciem uchodźców, ale z pełnym poszanowaniem naszego prawa, kultury wiary, pisze pan Piotr. Z kolei słuchacz Grzegorz pisze, niech episkopat karmi i utrzymuje uchodźców. Jeśli parafie, to parafianie, a mnie nie stać, by ich utrzymywać. Sam ledwo wiąże koniec z końcem, to pan Grzegorz. Inny słuchacz pisze, że przeraża go nienawiść do innych, jaka wypłynęła w związku z tą kwestią, zwłaszcza na portalach społecznościowych. No tak, niektóre duże gazety, w tym Gazeta Wyborcza, zamknęły nawet możliwość komentowania przez swoich czytelników artykułów. Warunki dla uchodźców w Polsce, chufiec pracy albo deportacja, i wszystko na ten temat pisze pan Tomasz z Gdyni. Inny z kolei, pani Beata bądź pan Artur, bo nie wiem, powinno odbyć się referendum w sprawie przyjęcia uchodźców do naszego kraju, ponieważ poprawność polityczna nie pozwala zwrócić tych ludzi do ich kraju, a później jak będą nas wysadzać w powietrze, obcinać głowy, nagrywając przy tym filmiki, będzie już za późno. Są skrajne emocje, to widać, tak?
Oczywiście, że skrajne...
Są skrajne emocje i skrajne, ale jeden z naszych słuchaczy daje przykład Polaków ze wschodu, repatriantów, których nie przyjęliśmy. No trochę to tak jest, że przez lata wmawiano nam przecież, że nie stać nas na sprowadzanie Polaków ze wschodu, i taka świadomość, że nas nie stać, trochę utkwiło w naszych głowach.
No ale dzisiaj widzimy, jak ogromny to był błąd, bo oczywiście, że stać, tylko niewygodnie było powiedzieć politycznie. Nie było i w sumie chyba nadal nie ma w Polsce tak naprawdę klimatu do przyjmowania repatriantów. Niemcy swego czasu sprowadzili ze wschodu.
Niemcy sprowadzili po prostu, i to była ich polityka imigracyjna.
Dokładnie.
Wielu Polaków Polska, wyjechało do Niemiec na tej zasadzie.
Polska nie widziała problemu w sposób pozytywny. Uważano, że skoro tutaj przecież tylu młodych, chętnych do pracy nie może znaleźć zatrudnienia i wyjeżdża na zachód, no to my jesteśmy jakby zwolnieni z tego obowiązku. Nieprawda. Czasem trzeba wykonywać rzeczy trudne,
ale
ja niewygodne.
Ale ci repatrianci to będą naszym takim zadrą na sumieniu?
Myślę, że powinni być, ale chyba społeczeństwo jest generalnie obojętne. Przepraszam, jeszcze powiem, Gdańsk. Gdańsk należy do jednego z nielicznych wyjątków. Sprowadza bodajże 2 rodziny rocznie. W ogóle rodzin repatriantów rocznie sprowadza się do Polski 17. Z tego 2 są w Gdańsku. To są liczby bardzo małe, no ale pomyślmy, ile gmin w ogóle to nie obchodzi.
Ja tutaj do tego, co powiedziałeś, to w tej chwili dodam, że w portal niezależna.pl, portal prawicowy, napisał, że Gdańsk chce przyjmować muzułmańskich uchodźców z Afryki i niedługo stanie się drugą Marsylią. No drugiej Marsylii...
My już jesteśmy drugą Marsylią, mamy znakomite porty, jeśli idzie właśnie o gospodarcze znaczenie.
Ale nie o to chodzi.
Ale tam jest napisane, że port opanowany przez różnokolorowych wyznawców Allaha, tak to jest ładnie ujęte.
Jeszcze do tym właśnie ludziom, którzy mówią, że to nie ich sprawa, oni nie chcą i tak dalej, to ja tylko powiem tyle, że za lat 10-15 oni nas na wielkości swoich emerytur odczują właśnie tą swoją obecną postawę. Nie będą może widzieli związku między jednym a drugim, ale powtarzam to, co mówiłem tu o Niemczech.
Że potrzebne są nam ręce do pracy.
Polska demograficznie...
To dlaczego nie ściągaliśmy Polaków ze wschodu, jak są nam potrzebne ręce do pracy?
No ale ja nie wiem, czy tych Polaków są tam jakieś setki tysięcy i się rwą
jest
do tego,
jest
żeby
dużo
tu
mniej,
przyjeżdżać.
Ale chcą przyjeżdżać. Czemu nie sprowadziliśmy ich?
No, przepraszam, tych, którzy chcieli przyjechać z Donbasu, tutaj przywieziono. No,
znaczy, ale... wydaje mi się, że ten argument dotyczący, że mamy dziurę demograficzną, ci imigranci są nam potrzebni tak nagle, zostaje wykorzystany w tej chwili w sposób taki instrumentalny, bo gdybyśmy mieli świadomość, to byśmy ściągali już od dawna Polaków ze wschodu, pozwalalibyśmy na Ukraińców, tutaj ściągalibyśmy Białorusinów.
Jacek, czy to jest państwo, które działa w sposób przemyślany, długofalowy, systemowy? No,
chciałbym, żeby tak było.
Ale nie jest i wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Być może jest tak, że ci uchodźcy spadają nam trochę z nieba, bo kolejne rządy zaniedbywały problem demograficzny. No i teraz musimy się zmierzyć z czymś, co przyszło.
Ale tutaj Marek jeszcze odniosę się bezpośrednio do tego wątku. Otóż wy jesteście za młodzi, ale ja to pamiętam. Wtedy, kiedy po 56 roku przyjeżdżali, była duża fala właśnie tej imigracji, bo to repatriacją tego nie można było nazwać, bo to byli ludzie wyrwani ze swoich stron, ze swoich środowisk. I jak jednak był wówczas mało przychylny stosunek tych, którzy mieli ich tutaj serdecznie witać, jako rodaków z ziemi przeklętej, przybywających. I także to teraz nie szermujmy tak ochoczo tym argumentem, że to trzeba najpierw Polaków ze wschodu sprowadzać, bo wcale ich chętnie nie przyjmowano.
Znaczy ja nie szermuję i nie mówię, że ich chętnie by przyjęto, bo to każdy, kto się pojawia, to jest, zawsze budzi się gdzieś tam demon utraty miejsca pracy albo mówienia, dobrze, Gdańsk będzie dawał im mieszkania komunalne, a tutaj tyle jest rodzin, bez godnych warunków życia w Gdańsku będzie się im dawało pracę, a przecież tyle osób jest bezrobotnych. Takie demony zawsze się będą.
A w Wielkiej Brytanii co się dzieje pod wpływem fali polskich
tylko ja mówię, takie demony zawsze się będą budziły. Mi chodzi bardziej o to, że jeśli pojawia się argument, że nam brakuje rąk pracy, tak, że emigranci nam wypełnią te brakujące pokolenie, tę dziurę demograficzną, no to żałuję, że wcześniej rządy nie podjęły aktywnego działania, tak jak to było w przypadku Niemców chociażby, ściągania osób bliskich kulturowo, tych, którzy są z nami kulturowo bardzo blisko, choćby Polaków ze wschodu, tak jak mówiłem.
Zostało przespane. I tyle. No. Ale proponuję, żeby każdy w swoim sumieniu zastanowił się nad tym pustym talerzykiem wigilijnym, czy to przypadkiem ten pusty talerzyk nie jest pustym gestem.
No więc właśnie. Tutaj chyba teraz dla każdego czas przyszedł do głębokiej refleksji i nie myślenia o tym, co inni mogą zrobić, czy czego nie mogą zrobić, tylko co on może zrobić, co ja mogę zrobić, co wy możecie zrobić w tej sytuacji dość bezprecedensowej, trzeba powiedzieć.
Panowie, bardzo dużo u was optymizmu, ale nikt nie jest w stanie zweryfikować i tego nie zrobi. Ilu wśród nich jest z ISIS, nie mają żadnych dokumentów. ONZ twierdzi, że 80% to mężczyźni. 70%, drogi słuchaczu, ONZ twierdzi, że to są młodzi mężczyźni, którzy tutaj przebywają. Tłumaczenie jest takie, że te 70% dlatego stanowią młodzi mężczyźni, że to są najsilniejsze osoby, które mają szansę tak długą drogę dobrze znieść. I one są przyczółkami rodzin, które tutaj przybędą. Znaczy, też musimy mieć świadomość w naszej dyskusji, w naszym myśleniu o przyjmowaniu przepraszam, uchodźców czy imigrantów, że jeśli tam jest 70% mężczyzn, to za nimi stoją pozostawione zapewne w Turcji czy w krajach wokół Syrii rodziny, że jeśli...
Liban, jeśli Jordania, nawet Irak.
Jeśli przyjmiemy 10 tysięcy uchodźców, to oni zgodnie z prawem międzynarodowym będą mogli łączyć rodziny, będą mogli ściągać tutaj do siebie swoich najbliższych, swoje żony, swoje dzieci i będzie to grono większe. Inny słuchacz pisze, że trochę mitologizuje Polaków ze wschodu. Bardzo wielu z nich nie mówi po polsku, jest osadzony w innej kulturze. I co z tego? Ci, którzy są emigrantami, jeszcze mniej gorzej mówią po polsku.
Kolejny argument, żeby w ogóle nikogo nie przyjmować.
Jeszcze mniej są osadzoni w naszej kulturze. Serdecznie panom dziękuję. Marek Ponikowski, Telewizja Gdańsk, Uniwersytet Gdański. Roman Daszczyński, portal Gdańsk.pl.
Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo serdecznie. Za chwilę audycja Ludzie i Pieniądze. Dzisiaj z targów Balt Expo Iwona Wysocka. Warto zostać z nami i posłuchać, bo naprawdę dużo się dzieje w gospodarce morskiej.